Dziś gościem Radia Kraków Kultura, programu Kultura dla Najmłodszych jest pani dr Joanna Olszewska-Gniadek, pedagog, animator kultury, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry pani doktor.
Witam państwa bardzo serdecznie.
Pani doktor, sztuka jest obecna w życiu każdego człowieka i właściwie już tę obecność zauważa się od najmłodszych lat, bo dzieci mają taką naturalną potrzebę twórczej ekspresji, no czemu dają chociażby wyraz podczas tworzenia pierwszych rysunków. Rysunek w ogóle mam wrażenie, że jest takim podstawowym, pierwotnym rodzajem twórczości, aktywnej twórczości i całego procesu myślenia. Pani doktor, jak ta pierwotna twórczość wpływa na rozwój intelektualny, kulturalny, psychiczny dziecka?
Odpowiednia stymulacja dziecka już od pierwszych dni, miesięcy życia ma niebagatelne znaczenie i przekłada się właściwie na cały potem proces rozwojowy. Ta stymulacja oko, ręka, które może już przybierać taką postać bardziej, powiedzmy, rozwiniętą i widoczną dla rodzica, to jest mniej więcej około 7-8 miesiąca życia, kiedy dziecko jest w stanie już utrzymać kredkę w dłoni czy ołówek i wtedy zaczyna wykonywać już pierwsze ślady na papierze czy na innych oczywiście przestrzeniach, które z kolei dają mu poczucie sprawstwa, czyli dziecko jakby czuje się autorem swojego pierwszego dzieła i to buduje niesamowicie poczucie jego własnej wartości. I myślę, że to jest taki pozytywny bagaż doświadczeń z tego wczesnego dzieciństwa, który potem jest rozwijany oczywiście w późniejszych miesiącach, w późniejszych latach życia. Potem już podejmowanie tej aktywności jest coraz bardziej świadome. Rodzice też jakby celowo podsuwają dziecku rozmaite te też propozycje, które oczywiście dziecko na początku podejmuje lub nie. To też związane jest z odpowiednim wiekiem rozwojowym, ale jest już na to gotowe.
Ale dzieci mają też, zwłaszcza w tym bardzo wczesnym wieku, taką naturalną skłonność do przyjmowania tych wszystkich bodźców. Bodźców powiedzielibyśmy kulturowych czy też estetycznych, bo dzieci są na przykład wrażliwe na muzykę.
Oczywiście tak. Tutaj jakby stymulowanie dziecka od samego początku, już nawet od okresu prenatalnego, może mieć zasadnicze znaczenie. Tutaj jakby jest sporo propozycji, szczególnie u nas w mieście Krakowie, również dla mam w ciąży, dla mam z niemowlakami, gdzie można przychodzić i pod okiem specjalistów doświadczać tego bogactwa płynącego no chociażby z muzyki. Natomiast my również w swoich, powiedzmy, zasobach domowych mamy mnóstwo takich stymulantów i tutaj właśnie przestrzegam też przed nadużywaniem w obecności małych dzieci, telewizji, smartfona, komputera, ponieważ to w pierwszej kolejności absorbuje ich uwagę. Myślę, że tutaj jakby wyjście od tych takich pierwotnych aktywności, czyli poprzez rysowanie, poprzez słuchanie. Właśnie dziecko powinno bardziej być od początku stymulowane do odbioru słuchowego, do odbioru wzrokowego w drugiej kolejności. Chodzi o to, żeby uruchomić potencjał ręki. To jest też niezwykle istotne. Koordynację wzrokowo-ruchową. Dzisiaj mamy ogromny deficyt dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, co jest spowodowane między innymi nieprawidłową stymulacją w okresie właśnie takim wczesnodziecięcym. Powiem tak, że terapeuci integracji mają teraz naprawdę żniwo, szczególnie pandemia to nasiliła, że tutaj potrzeby są ogromne i te problemy niestety narastają.
Czy te problemy można rozwiązać poprzez kontakt dziecka ze sztuką?
Oczywiście tak. I tutaj różne metody arteterapii, różne metody wpisujące się też w taki bardzo obszerny nurt wychowania przez sztukę mogą być pomocne. I tutaj wiele rzeczy możemy też zrobić sami, czyli w warunkach domowych, a w momencie, kiedy napotkamy na trudność, zawsze możemy oczywiście zwrócić się do specjalistów.
O tym, jak to zrobić, czy samemu, czy przy pomocy specjalistów, za chwilę sobie jeszcze porozmawiamy, ale wrócę na chwilę do tych pierwotnych twórczości wykazywanych przez dziecko, bo w trakcie rozwoju młodego człowieka sztuka może być jednym z elementów terapii, pozwalającym na różnorodne doświadczenie twórcze, za pomocą którego to dziecko wyraża i określa samego siebie, ale też kształtuje samoocenę, nabiera pewności siebie, dystansu także do otoczenia. No więc należy rzeczywiście dzieci agitować do obcowania ze sztuką i do rozwijania tych twórczych umiejętności. Czy można zatem powiedzieć, pani doktor, że ten pierwotny proces twórczy, który obserwujemy u małych dzieci, ma już dla nich właściwości terapeutyczne i możemy nazwać to arteterapią?
To znaczy, tutaj miałabym pewną wątpliwość, ponieważ to, co realizowane jest z dziećmi w takiej spontanicznej zabawie, czyli tutaj jest zasada, powiedzmy, też doboru bodźców, taka bardzo spontaniczna, niecelowa. Raczej ja bym poszła w kierunku określenia tego mianem wychowania przez sztukę, natomiast termin terapia bardziej jednak odniosłabym do działań już takich celowanych i wspierających proces leczniczy. Czyli kiedy już mamy problem, z którym nie radzimy sobie sami, zwracamy się do specjalisty i wtedy pod jego okiem próbujemy działać, szczególnie w kwestii wzmocnienia na przykład procesu komunikacji. Sztuka może być formą właśnie komunikowania na przykład z dzieckiem autystycznym.
To spróbujmy, pani doktor, uporządkować te pojęcia, które nam się tutaj w tej naszej rozmowie pojawiły. Czym arteterapia różni się od zajęć artystycznych, od terapii zajęciowej, a czym od wychowania przez sztukę?
Jeżeli chodzi o pojęcie arteterapia, to zgodnie z definicją Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów, jest to forma psychoterapii, która traktuje sztukę, czy tak jak się to dzisiaj też określa, media artystyczne, jako podstawowy sposób komunikacji. W ramach takiej sesji terapeutycznej, w ramach relacji terapeutycznej, uczestnik może tworzyć różne obrazy, różne obiekty w celu dzielenia się ich znaczeniami, w celu ich eksploracji, w celu też lepszego zrozumienia siebie, czy też natury przeżywanych problemów. Czyli tutaj arteterapia ma przede wszystkim cel leczniczy. Wspieranie procesu komunikacji, zwykle w czasie sesji psychoterapeutycznej. Natomiast jeżeli chodzi o terapię zajęciową, to jest to rodzaj fizycznej rehabilitacji pacjenta, polegającej na angażowaniu jego aktywności w różne zajęcia takie związane z obróbką różnego typu materiałów, czyli lepienie z gliny, to również rysowanie, malowanie na szkle, po to, aby uruchomić tutaj sprawność manualną, czyli to jest taki cel rehabilitacyjny, tak bym go określiła. Natomiast w przypadku wychowania przez sztukę, który jest według mnie terminem szerszym i może jakby ściągającym z nas odpowiedzialność za proces leczenia, bo tu już nie mówimy o procesie leczenia, tylko o procesie wspierania, rozwijania, wychowywania. Wychowanie jest procesem bardzo szerokim i całożyciowym, dlatego też myślę, że uruchamianie naturalnych predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień poprzez kontakt ze sztuką może oczywiście i z pewnością buduje przede wszystkim poczucie własnej wartości. Mhm. Wspiera też potem już młodego człowieka, potem starszego w eksplorowaniu innych oczywiście dziedzin życia, bo pewne nawyki, pewne postawy, które tutaj się wykształtują, będą również przekładane na życie codzienne, na pracę zawodową, na naukę szkolną.
Rodzic może sięgnąć no przede wszystkim po tę ostatnią formę obcowania dziecka ze sztuką, czyli może poprzez sztukę je wychowywać, ale też może zapożyczać metody czy techniki artoterapeutów po to, żeby jeszcze bardziej umocnić kontakt dziecka ze sztuką, czy też z kulturą szeroko pojętą.
Jak najbardziej. Myślę, że taką najbezpieczniejszą formą arteterapii będzie obcowanie z literaturą. Z literaturą, która wchodzi w nurt chociażby bajek terapeutycznych i Są to utwory przygotowane przez profesjonalistów, przez psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów po to, by wspierać na różnych etapach życia właśnie w obniżaniu poziomu lęku, w konkretyzacji pewnych trudności, bo czasami mamy problem z wyrażeniem, z określeniem tego, co nas boli, co nam dolega. Czyli są też swego rodzaju balsamem dla duszy, wsparciem i też dają możliwość jakby poukładania sobie pewnych spraw w głowie na nowo.
Pani doktor, jak wychowywać dzieci przez sztukę? Rozumiem, że obcowanie w instytucjach kultury jest tutaj bardzo ważną rzeczą i można to robić już właściwie od samego początku, kiedy nawet tego dziecka jeszcze nie ma na świecie, tylko jest to czas prenatalny, więc to na pierwszym miejscu. Co potem? Jak to obcowanie powinno wyglądać? Jakimi sposobami, jakimi metodami powinien posługiwać się rodzic?
Musimy pamiętać, że tutaj obowiązuje zasada dobrowolności. W ogóle we wszelkich też zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych ta zasada powinna być respektowana, natomiast warto zachęcać, warto stymulować, warto wskazywać drogi poznawania różnych dziedzin sztuki i to już od najmłodszych lat. Natomiast w momencie, kiedy dziecko przejawia jakieś zainteresowanie szczególne, czyli woli muzykę niż teatr, albo woli sztuki plastyczne, bo ma ku temu pewne też predyspozycje, to warto to wspierać, warto rozwijać, warto włączać różne też profesjonalne formy wsparcia, chociażby poprzez zapisanie na zajęcia z określonej tematyki już do osoby, która ma tutaj szczególne w tym kierunku kompetencje. Czyli najpierw obserwujmy uważnie, podsuwajmy różne możliwości, a później, kiedy zauważymy, że w którymś kierunku dziecko jest bardziej predysponowane albo ma większe chęci, to warto to wspierać.
A czy istnieją jakieś takie szczególne momenty w etapie rozwojowym dziecka, na które rodzic, opiekun, wychowawca czy też artoterapeuta powinien zwrócić szczególną uwagę?
Myślę, że każdy etap jest ważny, ale odwołajmy się może do takiego znawcy zagadnienia, klasyka Herberta Rida, który zresztą jest twórcą pojęcia wychowanie przez sztukę, który stwierdził, że wychowanie przez sztukę powinno być realizowane w trzech etapach, które odpowiadają trzem kolejnym fazom rozwoju człowieka. Reed sądził, że pierwszy etap kończy się około 7 roku życia i wiąże się z taką naturalną, spontaniczną u dziecka ciekawością świata, ciekawością otaczającej rzeczywistości i że tę ciekawość powinno się zaspokajać również poprzez wychowanie przez sztukę, poprzez takie spontaniczne zabawy twórcze, poprzez stymulację właśnie w połączeniu z eksplorowaniem różnych materiałów, które mogą stanowić taką bazę do wejścia w kontakt i rozpoczęcia procesu twórczego. W drugim etapie dziecka, życia dziecka, rozciągającym się zdaniem Rida pomiędzy 7 a 14 rokiem życia, zaznacza się szczególny rozwój potrzeb i zainteresowań poznawczych. I tutaj myślę, że z pomocą mogą pójść zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, czyli to, co oferuje szkoła, co oferują domy kultury, a także inne miejsca, szczególnie w Krakowie.
Jak choćby instytucje kultury.
Tak, jak najbardziej. Natomiast trzeci etap trwający około 6 lat, czyli od 14 do 20 roku życia, wyraża się w dążeniu młodego człowieka do poszukiwania i przeniknięcia świata wartości, jak również do opanowania różnych form myślenia. I myślę, że tutaj szczególnie pomocna może być biblioterapia, może niekoniecznie bajki, bo nastolatkowie już, powiedzmy, nie są bajkami tak bardzo zainteresowani. Potem wrócą do tego w życiu dorosłym. Natomiast również literatura, która odwołuje się do ich przeżyć związanym z okresem dorastania. Myślę, że tutaj może być cenną pomocą. No i też oczywiście literatura, która nawiązuje do ich aktualnych zainteresowań, czyli na przykład fantastyka, bo młodzież uwielbia fantastykę, jeżeli w ogóle czyta. Ale coraz więcej osób czyta i to jest pocieszające.
Pani doktor Joanna Olszewska-Gniadek, pedagog, animator kultury, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest dziś gościem Kultury dla Najmłodszych i rozmawiamy dziś, szanowni państwo, o wychowaniu przez sztukę z elementami arteterapii. Do rozmowy wrócimy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś gościem Radia Kraków Kultura, programu Kultura dla Najmłodszych, jest pani doktor Joanna Olszewska-Gniadek, pedagog, animator kultury, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. I rozmawiamy dziś, szanowni państwo, o wychowaniu przez sztukę z elementami arteterapii. Pani doktor, jest bardzo dużo rodzajów arteterapii, takie jak choćby muzykoterapia, biblioterapia, teatroterapia, choreoterapia. Po które z nich warto sięgać w procesie edukacji, by odniosły one jak najlepszy skutek, czyli pozwoliły na spotkanie ucznia z kulturą?
Ja myślę, że tutaj jeszcze warto wspomnieć o plastykoterapii, czyli właśnie nawiązywaniu do form plastycznych, bo myślę, że to chyba jest na samym starcie, w momencie, kiedy dziecko obcuje z kolorem, z kredką, z farbą, a jak wiemy, tym interesuje się już od samego początku. Ja jeśli jak ma starsze rodzeństwo, no to dużo wcześniej niż przewidywaliśmy. Wtedy też jest to taka pierwsza naturalna i całkowicie spontaniczna relacja z materiałem, a z tego oczywiście rodzi się proces twórczy.
Jest jeszcze choreoterapia, tak. też rodzaj arteterapii bardzo istotny, tak, i bardzo jasne. Miły chyba w odbiorze przez
szczególnie
dzieci.
Modny wśród młodzieży, popularny ostatnimi czasy. I mamy też ogrodoterapię. Tutaj tak. Też właśnie obcowanie z krajobrazem ogrodu może być też bardzo stymulujący i też mieć walory lecznicze.
Czasy pandemii pokazały, że ten rodzaj arteterapii jest dla nas szczególnie ważny i szczególnie pożądany.
Tak, bardzo wytęskniony przez wielu z nas. Także wszyscy oczekiwaliśmy z niecierpliwością, kiedy w końcu będziemy mogli opuścić mury domu i właśnie wejść na łono natury.
W szkole bardzo dużą popularnością cieszy się dramatoterapia.
Tak. I myślę, że to jest taki moment, kiedy uczeń idzie do szkoły i wtedy zaczyna to już robić na bardziej poważnie niż to było w przedszkolu. Bo pamiętajmy, że również edukacja przedszkolna zawiera elementy teatru. Dzieciaki percepują spektakle poprzez ich oglądanie w teatrze, czy też grupy teatralne przyjeżdżają do przedszkola i też w ten sposób mogą mieć kontakt z aktorem. Oprócz tego mamy taki, myślę, moment zwrotny, kiedy dziecko trafia do szkoły i zwykle, kiedy już nauczy się czytać i pisać, jest zapraszane do różnych właśnie grup teatralnych. I wtedy nadchodzi taki moment, kiedy albo mu się to spodoba i chce dalej to kontynuować, albo tylko tego doświadczy i to będzie taka baza na przyszłość, będzie, powiedzmy, bardziej zorientowane, jak to wygląda, ale on będzie jednak wybierał z koszyka innych propozycji związanych ze sztuką.
Proszę wyjaśnić, pani doktor, jedną rzecz, bo drama jako metoda edukacyjna jest bardzo często wybierana przez nauczycieli. Czym ona różni się od tej dramatoterapii, o której rozmawiamy?
Ja myślę, że tutaj rozważając pojęcie dramy, musimy ją skonfrontować z pojęciem teatru. Czym jest teatr? Teatr, jak wiadomo, jest sztuką synkretyczną, która przede wszystkim nastawiona jest na widza, czyli jest to gra aktorów dla publiczności. Natomiast w przypadku dramy tutaj widz nie jest istotny. Tutaj ważny jest proces twórczy. Drama jest taką troszeczkę formą parateatralną, ponieważ właśnie rezygnuje z publiczności. Jest to proces, który angażuje różne metody, środki wykorzystywane w teatrze profesjonalnym po to, żeby pomóc uczestnikom tych zajęć w pokonaniu różnych trudności. I tu właśnie jest ten walor przede wszystkim wychowawczo-terapeutyczny. W momencie, kiedy mamy jakiś trudny temat, mamy na przykład osobę w klasie szkolnej, która jest odrzucana, która jest stygmatyzowana, możemy uruchomić właśnie mechanizm dramowy, kiedy zapraszamy wszystkich do wspólnej pracy parateatralnej, do której nie trzeba mieć żadnego przygotowania aktorskiego, gdzie nie trzeba mieć zdolności aktorskich, bo niektórych to niestety też tak troszeczkę odpycha od teatru, że ja przecież nie potrafię ani śpiewać, ani specjalnie tańczyć, ani nie mówię ładnie, więc tutaj absolutnie takie wymagania startowe nie są absolutnie przeciwwskazaniem. I to jest takie jakby wejście w nową rzeczywistość, ale w bezpieczną rzeczywistość, rzeczywistość fikcyjną, gdzie próbujemy wszyscy razem przejść jakiś trudny proces, który związany jest być może z aktualną sytuacją na przykład tego ucznia w klasie i każdy może przez chwilę poczuć się w jego skórze. Mhm. To właśnie o to generalnie chodzi, żeby każdy mógł doświadczyć tego, co czuje inny, ale oczywiście w takiej bezpiecznej formule, że każdy jest w roli, nie gra siebie.
Dramatoterapeutka Anna Szymanowska do celów stawianych tej formie terapii zalicza umożliwianie komunikacji interpersonalnej, stymulowanie nowego myślenia, odkrywanie nowego sposobu radzenia sobie z problemami, rozwój nowych umiejętności, transformacja złych doświadczeń, uświadamianie sobie możliwości wyboru, odgrywanie nieznanych sytuacji życiowych, zrozumienie problemów związanych z płcią, problemów politycznych itd., itd. Rzeczywiście dość sporo plusów wynika z dramatoterapii, więc warto sięgać po ten rodzaj arteterapii w szkole w szczególności, bo to jest niezwykle ważny moment w rozwoju dziecka.
Mhm. Dokładnie tak. Myślę, że wyjątkowość tej formy polega z jednej strony na ożywianiu dyspozycji poznawczych człowieka, czyli spontanicznie nabywamy też wiedzę i umiejętności, ale zarazem na wywołaniu reakcji bezpośredniej. Tutaj tym bodźcem, który pojawia się w relacji dramowej, jest jakiś konflikt, jest jakaś trudność, jest jakiś problem, który wspólnie musimy przepracować, wykorzystując elementy teatru. Nowe poglądy ścierają się ze starymi. W wyniku tego procesu tworzy się nowy sposób widzenia problemu. Mamy też tutaj wielką i jedyną chyba w swoim rodzaju szansę na odejście od schematu, na odczarowanie też pewnych stereotypów, które gdzieś każdy z nas w głowie nosi. Tutaj one zostaną naświetlone. Myślę, że można obrazowo metodykę dramy porównać do reflektora, którego światło rozjaśnia te przestrzenie, na które zostało skierowane.
Ważnym chyba też elementem tej terapii, dramatoterapii, jest dyskusja, podczas której uczestnicy mają możliwość wyrażenia swojej opinii na temat wydarzeń mających miejsce na scenie, czy też towarzyszących im emocji, uczuć związanych z tym wszystkim, co było przed chwilą odgrywane, prawda?
Tak, zdecydowanie tak i temu służą różne techniki dramowe. Tutaj, żeby pobudzić dzieci, młodzież do rozmowy, do dialogu, bo to też nie jest takie oczywiste. W momencie, kiedy pojawia się jakaś nowa metoda, to bardzo często też dzieci, młodzież tak dość ostrożnie do tego podchodzi, nie od razu się otwierają, to też wymaga czasu. I w momencie, kiedy przychodzi nam z pomocą na przykład technika płaszcza eksperta, kiedy to jeden z bohaterów, może to być nauczyciel, wchodzi w rolę jakiegoś eksperta, siada na tak zwanym gorącym krześle, odpowiada na pytania, to wtedy pomaga to przełamać i skruszyć pierwsze lody. Mhm. Mamy też bardzo cenną na użytek dramy technikę teatru forum i ona jest adresowana szczególnie do starszych dzieci i młodzieży, gdzie jakby wchodzimy w taką relację bezpośrednią, opartą na słowie. komentując to, co przed chwilą zobaczyliśmy na scenie. Czyli najpierw odgrywamy jakąś etiudę poświęconą określonemu problemowi, a potem zastanawiamy się, czy losy naszego bohatera musiały pójść w tym kierunku, czy można było coś zmienić. Każdy, kto ma ochotę, może jakby rozpocząć dyskusję, może wejść na scenę, może zmienić bieg wydarzeń, może zagrać to jeszcze raz, po to, żeby pokazać, że tutaj nie rządzi schemat. Tutaj właściwie wszystko jest możliwe. To jest też oczywiście baza do dyskusji, do przemyśleń, do sądów moralnych, bo myślę, że o to generalnie chodzi. To wychowanie moralne takie trochę słabo zaopiekowane w warunkach szkolnych, tutaj może mieć szansę wybrzmieć w nowy sposób.
Czy zatem pani doktor dramatoterapia w tym procesie edukacji, o którym teraz rozmawiamy, jest lepszym sposobem trafienia do ucznia niż na przykład literaturoterapia czy też biblioterapia? No bo powiedzmy sobie szczerze, z bajką terapeutyczną chyba niekoniecznie każdy nastolatek chciałby obcować.
Znaczy, trudno jest mi odpowiedzieć, co jest lepsze, a co jest gorsze, bo każda z tych
może
propozycji
nie
jest inna.
To, tego w ten sposób. Mm-hmm. Powiedzmy o takiej metodzie, która lepiej trafi do ucznia w tym wieku już szkolnym.
Mm-hmm. Ja jestem zwolenniczką łączenia różnych form, różnych metod i każdy uczeń, bo myślę, że tutaj chodzi generalnie o dzieciaki w wieku szkolnym, jakby same dokonają wyboru, co im bardziej pasuje. Ale myślę, że jeszcze warto zwrócić na jedną zasadniczą różnicę. W przypadku biblioterapii my oczywiście percepujemy, ale jakiś gotowy produkt. To znaczy mamy bodziec w postaci tekstu, w postaci treści bajki czy treści opowiadania i to wywołuje w nas określone emocje, uczucia, to nas skłania do przemyśleń, do refleksji. Natomiast my tej bajki sami nie tworzymy. Chociaż zdarzają się oczywiście takie sytuacje, że młodzież jest autorem bajek terapeutycznych, bo jest pewien schemat, według którego one powstają. Natomiast do czego zmierzam? Akurat dramatoterapia, drama daje możliwość wejścia w proces twórczy. Czyli my jakby sami na tej scenie jesteśmy troszeczkę takim właśnie sterem, żeglarzem, okrętem, bo drama nie bazuje na żadnym gotowcu w postaci scenariusza. Czyli tutaj ta akcja, ta fabuła rodzi się na gorąco. Tutaj jest uruchamiana wyobraźnia. Tutaj jakby to myślenie twórcze ma szczególne znaczenie. My się otwieramy. Nie recytujemy z głowy wiersza czy nauczonego tekstu. My po prostu jesteśmy sobą, chociaż w roli. Więc tutaj myślę, że taka możliwość właśnie skonfrontowania swoich myśli, swoich uczuć też z rolą, czyli wejściem w postać, może mieć tutaj niesamowite znaczenie. Ona z jednej strony nas odbarcza, bo my nie jesteśmy sobą, więc możemy sobie pozwolić na więcej. Z drugiej strony jednak my cały czas gdzieś to konfrontujemy z naszym systemem wartości.
Pani doktor, jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy do polskich szkół trafiają ukraińskie dzieci. Właściwie za chwilę będzie ich mnóstwo. Czy zatem ta forma arteterapii, jaką jest dramatoterapia, jest dobrym sposobem na właściwe odnalezienie się tych ukraińskich dzieci w polskich szkołach? Czy po taką metodę może na przykład sięgnąć nauczyciel, chcący pomóc dzieciom ukraińskim zaaklimatyzować się w polskiej klasie?
Zdecydowanie tak i myślę, że należy już zacząć to robić teraz. Szczególnie w momencie, kiedy jeszcze w wielu klasach ci uczniowie ukraińscy się nie pojawili, to jest najlepszy moment na to, żeby przygotować nasze dzieci, myślę tutaj o polskich dzieciach, na przyjęcie właśnie innego kulturowo czy innej kulturowo osoby. Ja też mam takie doświadczenia, bo dużo rozmawiam też ze swoimi dziećmi, jak to pierwsze spotkanie może przebiegać. I widzę w nich bardzo dużo lęku, bardzo dużo też takiego niepokoju. Kto to będzie? Bo wiedzą, że kolega czy koleżanka ma do nich w najbliższym czasie dotrzeć. Teraz jest etap przygotowawczy. I myślę, że przepracowanie tego przez nauczyciela w klasie jest jakby może nie tyle ważne, co niezbędne. I tutaj proponowałabym właśnie metodę dramy, aby spróbować zaaranżować pewne scenki, czyli etiudy dramowe, w momencie, kiedy ten uczeń potencjalnie może się już pojawić, aby z dzieciakami to przepracować, aby porozmawiać o ich uczuciach. Ja myślę, że tu nie chodzi o to, żeby odgrywać jakieś niesamowite akrobacje sceniczne. Bardziej chodzi o to, żeby to był pretekst do rozmowy z dziećmi, bo to będzie doskonałe wprowadzenie. Zagrajmy scenkę. Nauczyciel wciela się w rolę osoby, która nie potrafi się z nimi skomunikować, bo przyjechała z Ukrainy i my musimy sobie jakoś z tym poradzić. I tutaj dopiero dzieciaki zaczynają, prawda, główkować, jak to przełamać. I myślę, że z pomocą mogą, tak jak tu pani postawiła w pytaniu, przyjść różne dziedziny sztuki, żeby ta komunikacja, jakość komunikacji, żeby komunikacja zaistniała i żeby jej jakość była na tyle duża, żeby umożliwiło nam to takie twórcze funkcjonowanie w przestrzeni szkolnej.
To rzeczywiście jest bardzo trudna sytuacja, zarówno dla nas, dla dorosłych, dla nauczycieli, dla naszych dzieci, ale w szczególności chyba dla dzieci ukraińskich, bo one nie tylko stają się nowymi uczniami w klasie, ale one stają się nowymi obywatelami nowego kraju, dla nich nowego. Więc ta dramatoterapia także i im będzie służyć z całą pewnością.
Zdecydowanie tak, tym bardziej, że trafiają do nas dzieciaki po traumatycznych przeżyciach, bardzo często z nieznajomością języka polskiego.
Z traumą wojenną.
Z ogromnym poczuciem takiej niestabilności i emocjonalnej, i materialnej, i też związanej właśnie z brakiem poczucia bezpieczeństwa, że są w nowym miejscu i nie wiadomo, jak to długo potrwa, kiedy będą mogli wrócić do swoich domów, bo jednak tą nadzieją cały czas żyją. I tutaj myślę, że zaistnienie takich dzieci w warunkach szkolnych może odbywać się poprzez kontakt ze sztuką. Ponieważ będzie ta bariera komunikacyjna w przekazie werbalnym, to myślę, że jakby umożliwienie tym dzieciom wejście w relacje z rówieśnikami poprzez wspólnie tworzenie jakiegoś dzieła o walorach tutaj estetycznych, tutaj to nie ma większego znaczenia. Bardziej chodzi o to, żeby coś wspólnie tworzyć, żeby wejść w proces twórczy, co będzie też umożliwiało przełamanie tych pierwszych lodów. Ja bym właśnie rozpoczęła integrację z grupą polskich dzieci poprzez zrealizowanie wspólnego projektu, na przykład z plastykoterapii, czyli wspólnie coś tworzymy, jakiś mural, coś a la graffiti, czy może po prostu zaczynamy od tworzenia, budowania w jakiejś przestrzeni jakiegoś obiektu z różnych materiałów. To może być też formą wyrażenia swoich myśli, uczuć, przełamania tych barier, przede wszystkim komunikacyjnych, ale też dostarczy dzieciakom sporo radości i myślę, że poza spędzeniem miłym czasu będzie też takim punktem wyjścia do budowania dalszych kontaktów.
Szanowni Państwo, sztuka i kultura nie mają granic. Warto więc korzystać z różnych form arteterapii, czy dramatoterapii, czy plastykoterapii, czy biblioterapii, wszelakich, po to, żeby pomóc ukraińskim dzieciom odnaleźć się w naszej polskiej rzeczywistości, ale i naszym polskim dzieciom pogłębić relacje z nowymi kolegami w klasie. Pani doktor Joanna Olszewska-Gniadek, pedagog, animator kultury, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, była dziś gościem Radia Kraków Kultura. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję.